Dzień dobry Państwu. Władimir Putin jest ścigany. Władimir Putin może trafić pod sąd. Jest nakaz aresztowania Władimira Putina. Słyszymy o tym od piątku. Ze mną w studiu profesor Patrycja Grzebyk, specjalistka prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, Putin naprawdę może trafić pod sąd za zbrodnie wojenne?
Tak, taka możliwość oczywiście istnieje i proszę pamiętać, że jeśli chodzi o sądownictwo międzynarodowe, to nie jest sprint, to jest bieg długodystansowy, więc mimo, że to się wydaje teraz mało prawdopodobne, to jednak takiej opcji bym nie wykluczała.
Czyli jak Putin wyjedzie za granicę do jednego ze 123 państw, które uznały Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, to oni go mogą legalnie aresztować i przekazać do Hagi, tak?
I nawet bym powiedziała, że nie tylko te 123 państwa, biorąc pod uwagę, że zbrodnie, o które zostały oskarżone, są wymienione w konwencjach genewskich, których stroną są wszystkie państwa świata i te wszystkie państwa świata zobowiązywały się do osądzenia tych zbrodni albo do wydania sprawcy.
Z tym, że tego traktatu rzymskiego o powołaniu Międzynarodowego Trybunału Karnego nie podpisały takie malutkie, nieistotne państwa jak Indie, Chiny, Turcja, Stany Zjednoczone nie podpisały tego traktatu, no i oczywiście Rosja nie podpisała i ma to w trąbie.
Gwoli ścisłości, Stany Zjednoczone i Rosja podpisały tenże traktat, no, ale go nie ratyfikowały, okay, no. A wtedy, kiedy zaczęto prowadzić postępowania w sprawie zbrodni, w które były te państwa zaangażowane, powiedziały, że ich podpisy nie mają żadnej mocy prawnej.
No jakby tu pani powiedzieć, sprawa nam się zaczyna robić dość oczywista, czyli nakaz aresztowania nakazem aresztowania, a polityka zdecyduje o wszystkim.
Tylko proszę pamiętać, że ten nakaz aresztowania to nie jest tylko kwestia tego, czy uda się zaaresztować Władimira Putina, ale ten nakaz ma bardzo duży wymiar symboliczny, dyplomatyczny, polityczny. Więc trzeba patrzeć na te wszystkie aspekty, żeby tak naprawdę ocenić tą decyzję sądu, która zapadła w piątek.
No dobrze, ale pani profesor, pani jest prawniczką, pytam panią jako prawniczkę. Będzie szansa. W sierpniu najprawdopodobniej Władimir Putin wybierze się do RPA. RPA to jest kraj, który z jednej strony podpisał i ratyfikował ten traktat o ustanowieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego, a z drugiej strony jest z Rosją w takiej nieformalnej grupie BRICS, kilku najważniejszych, największych państw świata. No i rzecznik prezydenta RPA powiedział coś takiego, no my jesteśmy jako rząd świadomi naszego prawnego obowiązku, a zaraz potem zaczął tak motać i tak kręcić, że nie wiadomo, co z tego będzie.
No bo to nie jest sytuacja dosyć jasna, jeśli przypomnimy sobie także, że RPA nie wykonała nakazu aresztowania przeciwko Omarowi Bashirowi, który także wizytował w pewnym momencie RPA, ale jednocześnie Sąd Najwyższy tegoż państwa stwierdził, że władze powinny były wtedy wydać Bashira zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi. Więc ja nie spodziewam się, żeby RPA rzeczywiście aresztowała Władimira Putina, natomiast teraz jest bardzo duża presja na to państwo, żeby wycofało zaproszenie dla Władimira Putina i w ten sposób spróbowało rozwiązać ten dyplomatyczny
Wcześniej
problem.
Wcześniej Putin będzie zaproszony do Indii, zdaje się, tam będzie szczyt G20. Wyobraża pani sobie to, że na szczyt G20 razem z prezydentami, przywódcami 20 największych, najbogatszych państw świata przyjedzie Putin?
Znaczy, jestem w stanie sobie to wyobrazić i oczywiście Indie jako nie strona statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego mogą powiedzieć, że nie muszą egzekwować tego nakazu aresztowania, ale pozostali przywódcy mają w tym momencie problem, czy chcą rzeczywiście z osobą, na którą ciąży nakaz aresztowania, siedzieć przy jednym stole.
Pani profesor, zwracam się do profesor Patrycji Grzebek, specjalistki prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, razem z Putinem do aresztu miałaby trafić Maria Lwowa-Białowa. To jest bardzo taka szczególna, dość ekstrawagancka pani z Moskwy, komisarz do spraw dzieci. Pani znana jest nie tylko z tego, że ma piątkę swoich dzieci i 18 adoptowanych, ale również z tego, że w lutym adoptowała chłopca z Mariupola. No i wygląda to mniej więcej tak, jakby z wszystkim na nosie zagrała i chciała pokazać, ja mogę, my te dzieci będziemy przewozili do Rosji i je rusyfikowali.
A jednocześnie Międzynarodowy Trybunał Karny podkreśla, nie możesz. I właśnie to, że te nakazy aresztowania są przeciwko tej pani i Władimirowi Putinowi, to jest też jasny sygnał dla wszystkich innych osób. Nie możecie w tym procederze brać udział. I teraz też się tak spekuluje, że te rodziny, które do tej pory były chętne, żeby te dzieci z Ukrainy przyjmować, niekoniecznie będą teraz w taką politykę się angażować, bo jednak tej odpowiedzialności karnej będą się obawiać.
No dobrze, ale pani profesor, widać wyraźnie, że chodzi teraz o dzieci, dlatego Lwowa-Białowa i Putin, tak. Ale na przykład nie ma tam nikogo innego, nie ma Szojgu, ministra obrony, nie ma Miedwiediewa, nie ma nikogo z Rady Bezpieczeństwa, nie ma żadnych wojskowych. tam, to znaczy w tym nakazie aresztowania.
Tylko proszę wziąć pod uwagę, że to jest jedna z kilku próśb, które zostały przez prokuratora skierowane do Izby Przygotowawczej, aby je zatwierdzić i zazwyczaj nakazy aresztowania nie są ujawniane. To, że one zostały ujawnione w tym kontekście, to wynika z tego, że właśnie jest na tej liście Władimir Putin i taka jest praktyka Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ale ja nie wykluczam, że za chwilę będą inne nakazy aresztowania, których niekoniecznie MTK będzie ujawniał.
Pani profesor, to najpierw pytanie, pani opinię. Pani wierzy w to, że Putin prędzej czy później stanie przed Trybunałem Karnym?
Mi jest trudno powiedzieć, że ja rzeczywiście w to wierzę. Myślę, że takie prawdopodobieństwo jest, ale tylko wtedy, kiedy rzeczywiście z urzędu zostanie usunięte.
Kiedy zostanie najpierw... No, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś porwał urzędującego prezydenta Rosji.
Tak, natomiast ja myślę, że to, co jest też dla nas ważne, że przecież Władimir Putin występował czy to na forum zgromadzenia ogólnego, czy w innych organizacjach, takiej możliwości teraz nie będzie miał.
No dobrze, ale przypuśćmy, że jakimś trafem rzeczywiście Putin pod ten sąd trafi, pod ten trybunał. Gdzie odbywałby się proces?
W Hadze.
Proces odbył się... A co to jest za trybunał? Proszę powiedzieć, kto wybiera tam sędziów?
Międzynarodowy Trybunał Karny to jest trybunał stworzony na podstawie umowy międzynarodowej. Tak jak pan przypomniał, obecnie stroną tego traktatu jest 123 państwa i te 123 państwa wybierają zarówno sędziów, jak i prokuratora.
Jest tam polski sędzia, profesor Piotr Hofmański, prawda?
Który jest prezesem tegoż sądu teraz.
To on właśnie występował jako twarz tego trybunału, gdy mówił o nakazie aresztowania Putina. To taki dość symboliczny. A proszę powiedzieć, no dobrze, a co grozi Putinowi? No Putin trafi pod międzynarodowy, pod sąd. No i co mu grozi? Co może orzec taki sąd?
Zgodnie ze statutem można orzec karę pozbawienia wolności do lat 30 albo karę dożywotniego pozbawienia wolności, przy czym ta kara dożywotniego pozbawienia wolności do tej pory nie padła przed Międzynarodowym Karnym i jest rzadko stosowana.
Ile osób tam poniosło konsekwencje? Ile osób siedzi, mówiąc wprost?
Niewiele. Znaczy tak naprawdę mamy prawie pół na pół, to znaczy 4-5 osób bodajże jest skazanych, natomiast równie tyle zostało uniewinnionych.
No dobrze, a gdzie miałby siedzieć Putin? Rawicz, Wronki, Sztum? No, zaprośmy go do siebie.
Wtedy Polska musiałaby podpisać umowę o wykonaniu takiego wyroku i rzeczywiście wyrazić zgodę na to, żeby Władimir Putin odbywał tę karę w Polsce.
Nie wiem, czy słuchają nas więźniowie, ale oni na pewno by go przyjęli chlebem i
ciepło.
Solą. Tak.
No właśnie, tutaj MTK musiałby także zdecydować, czy Władimir Putin w tych naszych więzieniach byłby bezpieczny.
No, gościnność polska jest powszechnie znana.
Zwłaszcza wśród zbrodniarzy z byłej Jugosławii.
A dlaczego?
Dlatego, że oni bardzo chętnie odbywali karę tutaj w Polsce i byli bardzo zadowoleni z warunków, jakie
naprawdę?
Polskie więzienia oferowały. Mówię o Krystniciu, Lukiciu.
Nie jestem pewien, czy to jest najlepsza rekomendacja dla Polski. Dobrze, o tym wszystkim będziemy jeszcze rozmawiać w RMF24, w interi.pl, w naszych mediach społecznościowych, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Spytam również o to, jak może działać Rada Bezpieczeństwa ONZ w sytuacji, w której przewodniczyć jej będzie, uwaga, uwaga, Rosja. O tym wszystkim w internecie, słuchaczom RMF-u życzymy miłego tygodnia. No właśnie, ja wiem, że to tylko symboliczne, bo w końcu Rosja i tak jest członkiem Rady Bezpieczeństwa, stałym członkiem i ma prawo weta, więc
Ale to nie wpływa na Międzynarodowy Trybunał Karny jako taki. Jedyne, co Rada Bezpieczeństwa może, to może zawiesić postępowanie i nad tym się zastanawiamy.
Tak, ale chodzi mi o coś innego. To jest symbol pewien. To znaczy, przepraszam, ambasador Ukrainy spytał wprost, no jeżeli to jest tak, że Rosja będzie teraz przewodzić Radzie Bezpieczeństwa, no to Serhii Kysłyca pyta, czy ambasador Rosji będzie przewodniczyć Radzie Bezpieczeństwa, czy pozwoliłbyś zawodowemu przestępcy przewodniczyć Sądowi Najwyższemu?
No, to troszeczkę podkręcają Ukraińcy, natomiast pamiętajmy jednak, że na taki porządek...
Troszeczkę. No nie, ale coś w tym jest, bo ja rozumiem, że być może ambasador Rosji nie jest zbrodniarzem wojennym,
tak.
No osobiście, natomiast przepraszam, ale reprezentuje reżim, który jest zbrodniczy, bez względu na to, czy prawnicy międzynarodowi tak go nazwą, czy nie. No po tym, co się działo w Buczy, w Irpieniu, z pełną aprobatą władz rosyjskich, bo to nie jest przecież wybryk jakichś szaleńców wojskowych, no to to są zbrodnie. Wojenne.
No ale panie redaktorze, też tej Radzie przewodniczą Chiny, które też mają swoje zapas nokciami, też przewodniczą Stany Zjednoczone, które także toczy się postępowanie.
Mimo wszystko wolałbym na przykład trafić do pod amerykański wymiar sprawiedliwości niż na przykład rosyjski czy chiński.
No ale rzeczywiście. Tylko no, to jest ten układ, który myśmy zaakceptowali w 1945 roku jako gwarantujący pokój na świecie. No właśnie, on się nie sprawdza.
No właśnie chciałem to powiedzieć.
On się nie sprawdza, ale z drugiej strony też to nie jest tak, że my nic nie zrobiliśmy od 1945 roku, bo jednocześnie udoskonaliśmy pewne procedury i dlatego dyskusja o tym, co się dzieje na Ukrainie, nie toczy się obecnie w Radzie Bezpieczeństwa tak, jakby Rosja chciała i jednocześnie cały czas do tego powraca, ale toczy się w Zgromadzeniu Ogólnym, gdzie ma pan 193 państwa i z tymi 193 państwami rozmawiamy, jak należy sytuację rozwiązać i jak zareagować.
No tak, ale pani profesor, z perspektywy Ukraińców, ale nie tylko, także z naszej perspektywy, to całe gadanie w Nowym Jorku na posiedzeniu ONZ-u, no nie ma żadnego większego znaczenia. To nie...
Ma znaczenie.
No ale pani profesor, to nie ONZ nałożył sankcje na Rosję, to nie ONZ wysyła broń na Ukrainę, to nie ONZ pomaga Ukrainie.
Ale jednocześnie proszę wziąć pod uwagę, że jeżeli na przykład pan chce mrozić majątki, stosować różnego rodzaju sankcje, to nie może pan często podejmować takich decyzji na podstawie swojego prawa krajowego. Mając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego, która jasno mówi, że jest to agresja i należy na nią zareagować, inne państwa, powołując się na tę rezolucję, mogą przyjąć kolejne środki.
Pani profesor, ja wszystko rozumiem, ale mamy UNICEF, mamy UNESCO i co? I to z jednej strony, a z drugiej strony można na Ukrainie niszczyć wszystkie zabytki kultury, można wywozić dzieci z Mariupola i je rusyfikować. Wszystkie UNICEFy, wszystkie UNESCO, wszystkie te organizacje mogą co najwyżej wyrazić zaniepokojenie.
Nie można tego robić, o czym pan mówił, pan redaktor. Natomiast to, że te organizacje istnieją, to świadczy o tym, że one monitorują, cały czas
nie,
próbują
świadczy
zareagować.
To o tym, że ci, którzy tam pracują, mają świetne pensje, ale niestety...
Nie mają swojego wojska, nie mają swoich policjantów,
ale nie twierdzę, że
muszą liczyć na państwa.
Ja nie twierdzę, że z ich winy. Niemniej jednak twierdzę, że to nie działa.
Nie, to rozmawiamy tak naprawdę, czy w ogóle prawo międzynarodowe działa i to, jeżeli przenosimy takie mechanizmy z prawa krajowego...
Ja wiem, że pani jest specjalistką od prawa międzynarodowego. Nie może pani powiedzieć, że zajmuje się czymś, co jest nikomu niepotrzebne i nie działa.
Nie, bo ja uważam, że ono jest bardzo potrzebne, tylko ma po prostu zupełnie inne mechanizmy wdrażania, które nie odpowiadają temu, co my znamy z prawa krajowego. Ale to nie znaczy, że to prawo jest zawsze nieskuteczne. Niestety mówimy o wojnie, a wojna jest takim skrajnym przypadkiem, gdzie rzeczywiście widzimy, że to prawo, zwłaszcza wtedy, kiedy jest zaangażowany stały członek Rady Bezpieczeństwa, nie rozwiąże na wszystkich problemów i prawo nam nie pomoże.
Pani profesor, ale tak naprawdę to ostatni taki proces, który ludzie zapamiętali, to był po prostu proces norymberski. No oczywiście jeszcze zbrodniarze jugosłowiańscy kilku.
Rwandyjscy.
No dobrze, ale wie pani, niech pani zauważy, że sądzi się pokonanych, prawda?
Oczywiście.
Wyłącznie. Jak ktoś popełnił zbrodnię wojenną, ale wygrał, nikt mu nic nie zrobi.
Tak, to znaczy ja z tym nie dyskutuję, bo oczywiście prawo prawem, ale jednak to, jak prawo wygląda międzynarodowe, decydują państwa, czyli decyduje polityka.
To prawda. I teraz, dobrze, przypuśćmy, że wrócę do tego. Putin trafia pod ten sąd. Zdjęty z urzędu Putin trafia pod sąd. Prezydent Nawalny wysyła Putina do Hagi, żeby się pozbyć problemów w Rosji.
Czy na pewno go wyśle? Nie jestem taka pewna, bo nawet jak Bashira tak naprawdę usunęli...
Ale ja nie twierdzę, że tak się stanie. Mówię, puśćmy te wodze fantazji.
No dobrze.
Z jakiegoś powodu prezydent Nawalny wysyła. Nawalny, który sam na razie siedzi w kolonii karnej, tak. Więc zanim on zostanie prezydentem, to jeszcze trochę. Ale dobrze, nie o to mi chodzi. Jak można mu udowodnić, czyli Putinowi, zbrodnie wojenne? Jak można udowodnić, że to on za nie odpowiada?
I tu
bo ktoś mówił, że gdyby dzisiaj stosować dzisiejsze procedury w Norymberdze, to Hitler byłby niewinny.
Nie, to nie jest prawda. Natomiast tutaj już pewna wskazówka jest w tym informacji o nakazie aresztowania, bo Władimir Putin nie został oskarżony tylko o to, że na jego rozkazy czy we współdziałaniu z innymi osobami popełnił te zbrodnie, jeśli chodzi o deportację i przenoszenie dzieci z terenów okupowanych, ale jestem też skazany, że on jako cywilny przełożony tak naprawdę nie dopełnił swoich obowiązków, żeby swoich podwładnych przypilnować, by tego typu zbrodni nie popełniali.
Wsadzą go za niedopełnienie obowiązków.
Ale to jest taka broń, którą ma prokurator właśnie wtedy, kiedy mu brakuje dowodów na bezpośrednie rozkazy danej osoby. I jak pan popatrzy sobie na historię Trybunału Jugosłowiańskiego czy Rwandyjskiego, to właśnie przywódców, te osoby, które były na szczytach władzy, oskarżano właśnie z tytułu niedopełnienia odpowiedniej kontroli nad swoimi podwładnymi.
Ludzkość się Panu Bogu nie udała jakoś, no naprawdę. No,
dlaczego? Wymyśliliśmy nowe instrumenty, żeby właśnie takich zbrodniarzy dopaść i posadzić w więzieniu.
Al Capone siedzi za podatki, a...
Ale siedział.
A zbrodniarze wojenni trafią za co? Za niedopełnienie obowiązków.
No ale to są takie szczegóły, jaką dokładnie przepis zastosujemy. Najważniejsze będzie, jeśli się uda tego Władimira Putina osądzić rzeczywiście za zbrodnie wojenne. Ja zresztą nie wykluczam, że za chwilę tą kwalifikację także zmienią, bo przecież w MTS-ie toczy się postępowanie, czy czasami tych działań nie należy określić jako ludobójstwo, a biorąc pod uwagę skalę, to przecież możemy zaraz mówić o zbrodni przeciwko ludzkości.
Pani profesor, to zostawmy na chwilę Rosję, bo tego typu rzeczy dzieją się, znaczy inaczej, nie tego typu rzeczy, chociaż tak, zbrodnie przecież popełniane są również gdzie indziej. Wojna trwa w końcu nie tylko na Ukrainie, wojny być może, no, mniej obecne w mediach, trwają w Afryce, tam się dzieją straszne rzeczy, pies z kulawą nogą się tym nie interesuje.
Dlaczego? Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi postępowania także.
Bo daleko i dżungla. No nie, no przepraszam. No dobrze, a poza tym tam nie ma regularnej wojny, to znaczy nikt nie napadł na Kongo. Kongo napadło na Kongo i się po prostu wybija. No i...
Ale też tą napaścią jednego państwa na drugie nie zajmuje się Międzynarodowy Trybunał Karny, bo Międzynarodowy Trybunał Karny nie może sądzić agresji. Więc jeśli mówimy na przykład o zbrodniach wojennych, o które został oskarżony Putin, to także w przypadku na przykład zbrodni w Republice Środkowoafrykańskiej, w Mali, czy w innych państwach, te postępowania w sprawie tych zbrodni także toczą się przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
No dobrze, a proszę mi powiedzieć teraz, bo kiedyś ta wojna na Ukrainie będzie się musiała zakończyć. Kiedyś pewnie również będzie się musiała zakończyć jakoś tak, no w sensie prawnym. No i pojawiają się przecież na Zachodzie głosy, by być może o tym, jak, do kogo będzie należał Donbas, Ługańsk, Krym, powinno zdecydować referendum. Czy referendum? Ja już to pytanie pani zadawałam, ale wrócę do niego. Pytałem o to rok temu. Czy referendum może decydować o kształcie granic?
Znaczy, oczywiście, że jest taka opcja organizacji referendum, tylko z drugiej strony pamiętajmy o tej polityce ludnościowej, którą Rosja prowadzi, która zmienia nam tak naprawdę to, kto mieszka na terenach okupowanych.
No właśnie, kto miałby na przykład na Krymie głosować?
I takie referendum, które przecież Władimir Putin bardzo lubi referenda, organizował na Krymie, organizował i w Donbasie. Natomiast, żeby takie referendum rzeczywiście miało taką moc prawną i mogłyby jego wyniki być uznane międzynarodowe, ono musiałoby być przeprowadzone pod egidą organizacji międzynarodowych, pod ich nadzorem i tak, żeby rzeczywiście zidentyfikować te osoby, które mogłyby głosować. Ale proszę, o referendum mówi się także w kontekście Bliskiego Wschodu i jakoś, i też czekamy, prawda, latami, czy ta polityka ludnościowa tam się
Bliskiego Wschodu, to znaczy...
Mówię o Palestynie i o Izraelu, tak? Bo tam też mamy konflikt, który trwa dekady i mówi się o tym, że być może referendum by nam dało odpowiedź na to.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że jeżeli już mówimy o sytuacji w Izraelu, to Benjamin Netanyahu w tej chwili staje się coraz bardziej Jarosławem Kaczyńskim, a nawet bardziej, bo ma kod pod, na ulicach Izraela. Tam trwają protesty przeciwko rządom Netanyahu, przeciwko łamaniu, jak oni twierdzą, zasad państwa prawa. A z drugiej strony pani mówi, że być może tak jak Putin, to Netanyahu powinien być sądzony przez Trybunał.
Biorąc pod uwagę,
karny,
że Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi postępowanie w sprawie zbrodni popełnionych na terenach okupowanych w Palestynie, a Netanyahu jest twarzą polityki budowania osiedli na terenach okupowanych, które z definicji są zbrodnią wojenną, nie
osiedle na terenach okupowanych są z definicji zbrodnią wojenną?
Tak, ponieważ to oznacza, że przenosi część swojej ludności na terytoria okupowane. A właśnie
ale
takie transfery są bezprawne.
Od zawsze.
Oczywiście, że zawsze, ale to oznacza, że te zbrodnie wojenne w sposób ciągły są popełniane od dekad. Dlatego
nie
teraz
wyobrażam
gdyby...
sobie, żeby cała elita izraelska trafiła przed Międzynarodowy Trybunał Karny i powiedziała, przepraszamy, już nie
cała
będziemy.
Nie, ale dlatego MTK ma się zająć tymi, którzy są najbardziej odpowiedzialnymi, a ja bym jako najbardziej odpowiedzialną osobą za tego typu przestępstwo wskazałabym na głowę państwa izraelskiego.
Ale że co, że Netanyahu miałby pani zdaniem trafić pod Międzynarodowy Trybunał Karny? Pani w to wierzy? Czyli nikt z Iranu, nikt z Syrii, nikt z tych miłujących pokój państw, które...
To jakby pan cytował przemówienie Netanyahu, który jeszcze mówił, że jest to polityka antysemicka i nie pamiętamy o tym, przeciwko komu dokonano Holokaustu. Natomiast...
Nie, ale ja nie wracam do Holokaustu.
Ale Netanyahu tak, bo bardzo lubi używać tego argumentu, żeby właśnie podkreślić, że MTK nie ma prawa sądzić nikogo z Izraela.
No nie, ja nie użyłem tego argumentu, ale nie miałaby pani wrażenia, że to jest jakaś no taka dość szczególna ironia losu, że Netanyahu będzie sądzony, a ci wszyscy zbrodniarze dookoła nie.
No tak, tylko to
są ale to są regularni zbrodniarze, bo o ile Izrael prowadzi bardzo szczególną politykę na terenach okupowanych, to jest to jednak kraj, w którym mimo tych protestów tam działa jakiś sąd, tam działa jakieś prawo. Przypomnę, że każdy kolejny premier Izraela kończy z zarzutami korupcyjnymi i tam są sądzenia. Niektórzy trafiają do więzienia.
Ja bardzo doceniam sądy izraelskie, które w wielu przypadkach właśnie wskazywały na odpowiedzialność państwa izraelskiego za różnego rodzaju zbrodnie wojenne.
No właśnie, oni się tam jakoś szczególnie nie pieszczą. A w Iranie wyobraża pani sobie taką sytuację?
Tylko, że Iran nie jest stroną statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Izrael
świetny
też
pomysł.
Nie, ale Palestyna uznała jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego i w związku z tym zbrodnie popełnione na jej terytorium mogą być sądzone przez Międzynarodowy Trybunał Karny.
Tylko znowu wracamy do tego, co jest początkiem moich pytań. Czy pani w to wierzy? Czy pani wierzy w to, że Putin, że Maria Lwowa-Białowa, już nie mówię o Netanyahu czy zbrodniarzach z państw arabskich, że ci ludzie trafią pod sąd w Hadze, że będą sądzeni wedle prawa międzynarodowego, z prawem do obrony oczywiście?
Dzisiaj nie, ale nie wykluczam, że za kilka lat to się może zmienić. Proszę pamiętać, że w 1939 roku, kiedy zaczęto mówić o sądzeniu zbrodniarzy nazistowskich, nie wierzył w to absolutnie nikt, oprócz Polaków i Czechów. I to oni przez 2-3 lata męczyli Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, że tym problemem trzeba się zająć. I
że
nawet w 1942 roku...
Profesor Hoffmański teraz pełnił rolę tych Polaków i Czechów, którzy męczyli.
Nie, ja bym tutaj nie eksponowała aż tak
oczywiście
roli właśnie sędziego Hoffmańskiego, bo jednak on jest prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego, więc wypowiada się w imieniu całego Trybunału, to raczej jest to odważna decyzja Karima Khana, Brytyjczyka, prokuratora, żeby rzeczywiście tutaj postawić Władimira Putina w stan oskarżenia. Ale tak jak powiedziałam na samym początku, to nie jest sprint, więc to, że dzisiaj nie jest to możliwe, nie oznacza, że za kilka lat, kiedy może reżim w Rosji się zmieni, poszczególne osoby, może nie Władimir Putin, ale inni, rzeczywiście mogą być postawieni przed tym sądem. I najważniejsze, co płynie z tego nakazu aresztowania, to jest też jasny sygnał dla innych, podwładnych Władimira Putina, że wam się przyglądamy i uważamy to za zbrodnie i nie bierzcie w tym udziału.
Uważajcie, bo być może Putina uda się jakoś obronić, ale was to już na pewno.
Dokładnie. I ten sygnał jest bardzo mocny, bo to jest też sygnał do tych wszystkich, przecież pani Belowa czy Władimir Putin sami tych
Białowa
dzieci nie... nie wywozili.
Pani po angielsku.
Przepraszam, właśnie jestem przyzwyczajona do angielskich artykułów, więc tak mam tą wymowę z angielszczyzny. Natomiast to, co jest ważne, to oni sami tych dzieci nie wywożą. To robią żołnierze.
Ona jest dumna z tego. Ona jest dumna z siebie, że wzięła tego chłopca i jest dumna nawet z aktu oskarżenia wobec Putina i siebie, bo mówi, że wspólnota międzynarodowa doceniła starania Rosji.
A czy ta pani jest po prostu głupia, ponieważ nie rozumie, że takich rzeczy nie można robić i że ta polityka prowadzona w stosunku do Ukrainy i Ukraińców, a jak pamiętamy też Władimir Putin uważa, że nie ma czegoś takiego jak naród ukraiński, jest po prostu zbrodnią, nie tylko wojenną, ale może być także kwalifikowana jako zbrodnia przeciwko ludzkości.
Ja myślę, że ta pani nie jest głupia, ta pani doskonale wie, gdzie leżą konfitury.
No to jeżeli nie głupia, to jest po prostu zła.
A nie, to co innego. Profesor Patrycja Grzebek, dobra, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.